You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Mam przyjemność rozmawiać z dr Sylwią Małgorzatą Gredą-Bogusz. Witam panią serdecznie na antenie radia SBS.
Witam pana, panie redaktorze. Bardzo mi miło.
Przede wszystkim składam serdeczne gratulacje z okazji otrzymania medalu Order of Australia. Jakie to jest uczucie, kiedy otrzymuje się takie odznaczenie państwowe?
Dla mnie to odznaczenie jest uznaniem moich rodaków oraz uznaniem Australijczyków, między innymi polityków australijskich, którzy nam pomagają i wspierają naszą diasporę tutaj w Melbourne i w ogóle i w Australii. Cóż, cenię sobie bardzo to wyróżnienie, ponieważ pokazuje ono, że wśród wielokulturowej społeczności australijskiej istnieją Polacy, którzy wspierają swoją pracą społeczną społeczeństwo polskie lub pochodzenia polskiego i przyczyniają się do kontynuacji dobrego imienia Polaków, a także Polski poza jej granicami. Jest naszych rodaków nagradzanych tym zaszczytnym wyróżnieniem dużo, dużo za mało, bo jednak wielu niezliczonych Polaków, którzy pracowali społecznie całe swoje życie, odeszło już od nas bez żadnych nagród czy wyróżnień, a to jest naprawdę wielka szkoda. Nadal jednak są wśród nas ludzie, którzy pracują społecznie i powinni dostać nie tylko australijskie wyróżnienia, ale także polskie, ponieważ swoją pracą społeczną lub darami pomagają i robią, co mogą na rzecz kultury polskiej czy utrzymania polskości dla przyszłych pokoleń Polaków w Australii. No cóż, jestem dumna z wyróżnienia australijskiego, ale równocześnie jestem dumna z wyróżnienia polskiego, które otrzymałam w zeszłym roku podczas pobytu naszego prezydenta Andrzeja Dudy.
Proszę przypomnieć nam, jakie odznaczenie otrzymała pani od władz polskich?
Od władz polskich otrzymałam w 2012 roku otrzymałam Srebrny Krzyż Zasługi. W 2018, czyli w zeszłym roku, otrzymałam Złoty Krzyż Zasługi. A w 2012, jeżeli mogę wrócić do 2012, otrzymałam również medal Rady Naczelnej Polonii Australijskiej.
Jest pani wiceprezesem Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii od roku 2010. Wcześniej była pani sekretarzem federacji. Przed jakimi wyzwaniami stoi federacja według pani i jaka jest przyszłość Polonii?
No cóż, jest nas coraz mniej statystycznie w Australii. Statystycznie, podkreślam to słowo statystycznie. Tylko dlatego, że przy każdym cenzusie australijskim coraz więcej Polaków, szczególnie urodzonych w Australii, nie podaje swojego pochodzenia, a klasyfikują się tylko i wyłącznie jako Australijczycy. Czyli jest nas statystycznie mniej. Czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ta nasza akcja może wpłynąć na przykład na to, że Polacy mieszkający w Australii nie będą postrzegani przez rząd australijski jako duża grupa etniczna potrzebująca pomocy, na przykład przy budowie domu spokojnej starości, czy chociażby na przykład pamiętamy ukrócono ilość programów w radiu SBS, prawda? Są to ważne sprawy dla nas, bo każdy z nas kiedyś będzie starszym i będzie chciał najlepszą opiekę, będzie chciał słuchać Radia Polskiego, więc apeluję do wszystkich, aby podkreślali swoją polskość, bo to są chyba największe wyzwania, które stoją przed naszą Polonią. Następną rzeczą to jest to, że będzie nam coraz ciężej pomagać osobom starszym, bo jesteśmy drugą etniczną grupą społeczną, która się zestarzała bardzo szybko. W tej chwili już mamy sporo tych osób, które przyjechały w latach późnych 40., na początku lat 50. jako przesiedleńcy. No i nie mówię o tym, o tej też sporej emigracji z lat 80., którzy no niestety już szybciutko też się starzeją i już przechodzą wiek emerytalny. I będzie nas coraz więcej. A utrzymanie języka polskiego i tradycji polskich w dobie internetu i socjalnych mediów, gdzie młodzi ludzie wolą spędzać czas na grach czy na Facebooku, a nie na przykład w szkołach polskich czy grupach tanecznych, też będzie dużym wyzwaniem. No i chyba wreszcie największy problem to praca społeczna bez oczekiwania zapłaty. średnia wieku w tej chwili wśród ludzi, którzy pracują społecznie, to prawie 60 lat. Super byłoby widzieć ludzi młodych, tych 20-latków czy 30-latków na chociażby parę godzin. Naprawdę jest dużo pracy i starczyłoby jej dla wszystkich chętnych.
Czy ma Pani receptę na to, jak zachęcić ludzi młodych do pracy społecznej, chociażby na rzecz społeczności polskiej tu w Australii? Jak zachęcić ludzi młodych w ogóle do pracy społecznej?
No, ciężko będzie nam konkurować z internetem i z Facebookiem i z, powiedzmy, wszystkimi innymi socjalnymi aspektami, którzy młodzi ludzie wybierają. Ale mamy małą, ale solidną grupkę wśród naszych młodych Polaków, którzy są czy w Polonezie, czy w Łowiczu, czy w sportowych klubach, którzy liznęli już trochę tej pracy społecznej, bo są zapraszani, powiedzmy, na różnego rodzaju festyny czy jakieś przyjęcia. No, mamy małe grupki dzieci w szkołach polskich, więc jest nadzieja, że ci ludzie kiedyś w przyszłości zechcieliby i będą chcieli pracować społecznie. No ale wiadomo, że dopóki ludzie są młodzi, chcą żyć, chcą się bawić, chcą się spotykać w swoim gronie i często po prostu nie myślą o tym, że fajnie by było popracować społecznie parę godzin. A muszę przyznać, że z powodów zawodowych, nawet chociażby na swoim CV, ale wygląda to super fantastycznie, jak napiszemy, że pracujemy dla etnicznej organizacji społecznie, czy pomagamy przy chociażby czytaniu książek starszym ludziom w domu opieki społecznej, czy chociażby przychodzimy do kogoś i wypijemy z nim kawę, prawda? Recepty takiej fantastycznej to niestety na to nie ma, ale wydaje mi się, że rodzice, dziadkowie mogliby zacząć namawiać swoje dzieci, swoich wnuczków na to, żeby jednak coś zrobili.
Od kiedy Pani rozpoczęła pracę społeczną, co skłoniło Panią do pracy społecznej? Od jak dawna jest Pani w Australii?
Więc ja przyjechałam do Australii 1 maja 1982 roku jako tak zwany humanitarian refugee. Przyjechałam z Austrii. W tym roku minęło 37 lat, jak przyjechałam do Australii. No cóż, moja praca społeczna właściwie zaczęła się bardzo szybko po przyjeździe, ale właściwie zupełnie przez przypadek, ponieważ nie byłam od samego początku związana konkretnie z pracą społeczną dla Polonii, ale pracowałam, aby polskie kwalifikacje i w ogóle kwalifikacje z całego świata zaczęły być uznawane w Australii. Dla przykładu powiem, że powiedzmy te 37 lat temu, pewnie wielu z Państwa, wielu słuchaczy będzie pamiętać, że przyjechali do Australii powiedzmy po studiach, czy po technicznych, czy po szkołach technicznych, czy po studiach wyższych. I te kwalifikacje polskie były kompletnie nieuznane. Więc ja wśród moich znajomych miałam wtedy kilku znajomych, którzy byli lekarzami, dentystami, inżynierami, elektronikami, nawet elektrycy, którzy kompletnie nie mogli uznać kwalifikacji w Australii. To był po prostu koszmar. Ja wtedy tym się zainteresowałam, dlatego że ja akurat przyjechałam do Australii w stosunkowo młodym wieku i miałam trochę szczęścia, mogę powiedzieć, bo zrobiłam studia w Australii i bardzo szybko zainteresowałam się sprawą właśnie tych kwalifikacji i zaczęłam tak zwany lobbying, żeby te kwalifikacje były uznawane. Więc to była moja pierwsza, to było późno, w późnych latach 80., 87., 8 rok, kiedy ja zaczęłam już wtedy pracować nad tym, aby kwalifikacje z całego świata, nie tylko z Polski, były uznane. No, przyczyniłam się w końcu do tego, że to wszystko zaczęło się zmieniać i po prostu dzisiaj mamy sytuację, gdzie prawie wszystkie kwalifikacje są uznawane w Australii. No, są oczywiście takie zawody jak lekarze, którzy niestety muszą jeszcze dalej zdawać egzaminy, aby dostać możliwość pracy, ale większość innych kwalifikacji już jest uznawana, przede wszystkim studia są już uznawane. Chciałabym też jeszcze dodać, że emigracja do Australii jest prawie ze wszystkich stron świata najlepszym przykładem emigracji i zmian, jakie nastąpiły w Australii, jeżeli chodzi o emigrację i o uznawanie kwalifikacji. Jest druga po Kanadzie na świecie, druga po Kanadzie Multicultural Policy, która jest zatytułowana tutaj w Australii The People of Australia, nad którą pracował zespół 16-osobowy z całej Australii w Australian Multicultural Advisory Council, ówcześnie nazywał się AMAC, w latach 2008-2011. W tym to właśnie zespole pracowałam ja, jako jedyna osoba reprezentująca Europę Centralną i popularnie nazywaną Europę Wschodnią. Jestem zadowolona, że mój wkład w akceptację różnych narodowości, między innymi polskiej w Australii, osiągnął taki duży pod względem historycznym wkład, idąc w ślady profesora Jerzego Zubrzyckiego, który jest znany w Australii jako father of multiculturalism. Australia jest pięknym krajem, jak wiemy, jednym z niewielu na świecie, który stara się opiekować swoimi obywatelami i żyje się nam tu na tych antypodach w miarę spokojnie, w harmonii z innymi społecznościami właśnie dzięki tej multicultural policy między innymi. Jestem bardzo szczęśliwa, że miałam taki wkład, bo to była to ciężka praca, ale z historycznego punktu widzenia, będąc jedyną Polką i jedyną osobą właśnie z tej centralnej Europy, która miała ten duży wkład do tego, żeby w ogóle taki zapis został wniesiony. I tak jak wspomniałam, pomagam i będę pomagać wszystkim tym, którzy szukają pomocy, czy to akademickiej, czy szukają pomocy w możliwościach zawodowych.
Znamy Panią oczywiście z wielu imprez polonijnych, które się odbywają i w których Pani uczestniczy, ale mało wiemy, czym Pani się zajmuje zawodowo.
No, zawodowo pracuję na uczelni, pracuję na RMIT, czyli Royal Melbourne Institute of Technology University, w centrum miasta. Pracuję w biznesie, College of Business. W tej chwili już wykładam coraz mniej, bo po prostu wolę zajmować się innymi troszeczkę bardziej, może nie trybem, bo wykładanie też jest przyjemne, ale po tylu latach wykładania zaczęło mnie bardzo interesować pomoc młodzieży, która no nie do końca ma te akademickie, jak to się mówi, skills. No, po polsku to będzie te możliwości akademickie, prawda? Po prostu dostali się na studia, a nie bardzo sobie potrafią z tym wszystkim poradzić. Więc ja pracuję z taką młodzieżą, która ma problemy z nauką albo ma problemy z depresją lub jakieś inne dramaty, które przeszła w swoim życiu i staram. Nie jestem psychologiem, czyli jestem counselor, czyli jestem osobą, która pomagałaby im pracować nad sobą, ale pomagam im od strony akademickiej.
Powróćmy na chwilę do Pani pracy społecznej. Jaka jest przyszłość Federacji Organizacji Polskich?
Cóż, ja jestem wiceprezesem, ale równocześnie jestem sekretarzem Federacji i tak zwanym public office'a. W związku z tym mam do czynienia z różnymi sytuacjami dotyczącymi dobrego mienia Polaków. Cokolwiek się nie ukazuje w prasie czy w telewizji, gdzie mówią źle o nas, tak jak ostatnio nawet mówiono o polskich obozach koncentracyjnych. Więc my reagujemy na to natychmiast, wyłapujemy wszystkiego rodzaju takie właśnie nagonki na Polaków i reagujemy natychmiast bardzo poważnymi pismami do danych organizacji, czy mediów, czy innych organizacji, które szkalują w ten sposób dobre imię Polski. Ja w szczególności jestem bardzo nastawiona i wyczulona na tego typu nagadywania na Polskę, dlatego że kilka osób z mojej rodziny zostało straconych w obozie w Oświęcimiu. W związku z tym nie pozwolę nigdy, żeby to były nazywane polskie obozy, prawda? Także takie wyzwania bez przerwy są. No, następnymi wyzwaniami to jest po prostu współpraca z innymi etnicznymi grupami, chociażby z grupami, które są no, blisko nas, naszymi rodakami europejskimi, czy to powiedzmy Słowakami, czy ze stroną ukraińską, czy ze stroną powiedzmy estońską, czy Łotwą i tak dalej. Także staramy się, czy z Węgrami chociażby, no i oczywiście ze środowiskiem żydowskim tutaj w Melbourne, gdzie no, staramy się budować bardzo dobre stosunki, wzajemne zrozumienie i tak dalej. Także i wyzwania są i one będą zawsze, ale staramy się robić wszystko, żeby te wszystkie wyzwania pokonać. Następne wyzwanie, no to oczywiście polskie usługi. Polskie usługi. No jesteśmy jedyną organizacją, Polkie jest jedyną organizacją w Melbourne, która jest po polsku, tylko i wyłącznie dla Polaków po polsku. No owszem, jeżeli ktoś ma ochotę mieć polski serwis, no to oczywiście zapraszamy, ale generalnie jesteśmy jedyną organizacją, która tylko i wyłącznie prowadzi polskie serwisy. Także no to też jest wyzwanie, prawda? No jest nas coraz więcej starszych i każdy potrzebuje pomocy.
Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Proszę przyjąć jeszcze raz serdeczne gratulacje za otrzymanie odznaczenia państwowego australijskiego i życzymy sukcesów w dalszej pracy społecznej.
Bardzo dziękuję panie redaktorze i bardzo było mi miło z panem rozmawiać.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.